Drugi i ostatni wykład w naszej serii dwudniowej społeczności. Może kiedyś powtórzymy. To będzie się nazywał Sługa Wierny i Roztropny i nawiązuje do Mateusza 24 rozdziału, w którym nasz Pan mówi o takim, że słudze, wiernym i roztropnym albo wiernym i mądrym, tak on go nazywa, w przeciwieństwie do złego sługi, o którym mówi nieco chwilę później, i chwali tego sługę za to, za jego postawę, za jego służbę, którą na rzecz ludu Bożego starał się czynić. Jest to opisane w dwóch miejscach, w Mateusza 24 i w Łukasza 12. Weźmiemy sobie Mateusza 24 rozdział 45-47. Trzy wersety, które nasz Pan poświęcił temu słudze. Kto jest więc tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym imieniem swoim. No i ogólnie chrześcijanie mają jeden problem z tym sługą. Są dwa punkty widzenia. Niektórzy twierdzą, że ten sługa to jakiś kościół, grupa, a niektórzy twierdzą, że to jest jednostka. I to jest jednostka czy grupa, kościół, którego Pan jak gdyby wybrał i który stał się takim, no tymże sługą, którego postawił nad czeladzią, że dał im pokarm o właściwej porze, a potem jeszcze nad całym mieniem, czy dał mu nadzór nad całą pracą, jaką wykonywał. Zobaczmy na pewne cechy tego sługi, zanim spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jednostka, czy jakaś grupa, jakiś kościół. Jest to powiedziane o nim, że jest postawiony nad czeladzią. Inne tłumaczenia zamiast czeladzi używają dom albo sług. Nad czeladzią, nad domami, nad domem albo nad sługami. Czeladź to służba, można nazwać ich sługami, albo domem, którym on zarządza. A więc skoro jest postawiony nad tymi czeladzią, nad domem, nad sługami, to znaczy, że sam nie jest czeladzią, bo jest postawiony nad nimi. Potem jest o nim powiedziane, że daje tejże czeladzi, tejże grupie, nad którą jest postawiony, pokarm o właściwej porze. Jeżeli daje pokarm jakiejś czeladzi, no to sam znowu nie może być tą czeladzią, który daje pokarm, bo jest jak gdyby od nich wyraźnie odróżniony. Potem nazwany jest sługą nad czeladzią i całym mieniem, jako osobisty przedstawiciel Pana. Jeżeli jest znowu sługą nad czeladzią i nad całym mieniem, tak to jest powiedziane w wersecie 47, że postawi go nad całym swoim mieniem, no to znowu nie może być tymże mieniem, które należy do Pana, skoro jest postawiony nad tym mieniem. Prawda? No, to byłoby śmieszne, gdyby jakiś kościół był postawiony nad kościołem. No i potem nawet ciąg dalszy o złym słudze, który za chwilę nasz Pan mówi, że jeśli by ów zły sługa rzekł w sercu swoim, Pan zwleka z przyjściem i zaczął bić współsługi i jeść pić z pijakami. No to ten ciąg dalszy o złym słudze również wskazuje, że on jest odróżniony od innych ewentualnych sług, bo ten zły sługa czym się cechował? Bił tych innych sług. Zatem nie może być tymi innymi sługami, tylko jakiś sługa bije innych sług z jakiegoś tam powodu. Więc te wszystkie fakty skłaniają nas do wniosku, i my tak uważamy, że nie chodzi tu o żaden kościół, żadną jakąś grupę większą chrześcijan, ponieważ ta jednostka, ten sługa jest odróżniony wyraźnie od kościoła oraz od innych sług. Jest postawiony nad innymi sługami, nad kościołami, nad całym mieniem i jako przedstawiciel Pana podaje im pokarm na czas słuszny. Dodatkowy dowód to fakty historyczne. Czyli gdyby się przejrzeć jakiemukolwiek kościołowi, jakiejkolwiek grupie religijnej na przestrzeni wieku Ewangelii całego, czy na przestrzeni końcówki wieku Ewangelii, w którym my żyjemy, czy był jakiś kościół, jakaś grupa religijna, która kontrolowała całą pracę, jaka wtedy była wykonywana. Jak to jest powiedziane, że daje pokarm i jest postawiony nad całym mieniem, kontroluje całą pracę. Wierzymy, że ten wierny sługa i roztropny, mądry, to pastor Russell, którego Pan postawił nad ludem Bożym w ówczesnym czasie, który podawał im pokarm na czas słuszny, który Pan miał w związku ze swoim drugim powrotem do przekazania. On, jak wiemy, napisał 6 tomów, wydał strażnic bardzo, bardzo dużo. Objętość strażnic w stosunku do 6 tomów to mniej więcej 10 razy więcej materiału jest w strażnicach niż w 6 tomach, bo strażnice na przestrzeni lat. U mnie na półce, gdy stoją strażnice, to takie są duże oprawione i tyle zajmują miejsca na mojej półce. Więc 10 razy więcej niż informacji niż w 6 tomach. Do tego dochodzi książka pytań i odpowiedzi, dochodzą kazania, chociaż mam taką książkę, i dochodzą artykuły do setek regionalnych i ogólnonarodowych gazet. W sumie w całym okresie działalności Russella on pisał dla 4000 gazet, jednocześnie w tym samym czasie, w sumie 4000 w ciągu całych 40 lat, a jednocześnie jego kazania drukowało 2000 gazet zawsze w całym kraju. Więc gdyby przeliczyć to na liczbę czytelników tychże gazet, to daje od 15 do 20 milionów tygodniowo. Czyli dosyć duży zbór, prawda? 15 do 20 milionów czytelników. Gazety zabiegały po prostu o to, żeby on swoje kazania tam publikował, bo było wiadomo, że jak jego kazanie będzie w gazecie, gazeta będzie jeszcze więcej kupowana. Tak jak dzisiaj, nie wiem, różne sensacje lubią dawać do gazet, prawda? Paparazzi zdjęcie zrobią, jak premier się rozebrał i leżał na plaży i jak zrobią mu zdjęcie, to na pewno gazeta pójdzie w większym nakładzie. Kiedyś on, bo tak był takim cenionym, był tak cenionym nauczycielem chrześcijańskim. Do tego dochodzi jeszcze fakt rozbicia kościoła chrześcijańskiego na wiele różnych odłamów. Wszyscy wiemy, że kościół chrześcijański jest rozbity na bardzo wiele różnych odłamów. Są większe kościoły, mniejsze kościoły, ruchy różne religijne, które nawet kościołami trudno nazwać, prawda? Jest bardzo, bardzo duża liczba. I teraz znowu pytanie. Do któregokolwiek z kościołów czy ruchów, jakiekolwiek istniały, zgromadzały się osoby z różnych innych wszystkich kościołów. Bo pastor Ruslec zachował się jedną rzeczą, że on zaczął głosić to, co za chwilę powiemy, co tam, od czego zaczął to głoszenie. Gdy on zaczął głosić te nauki, które uważał, że są biblijnymi i są właściwie na czasie w tym momencie, czyli o powrocie naszego Pana, to chrześcijanie z różnych kościołów, i to absolutnie można by dosłownie znaleźć wszystkich kościołów istniejących, wychodzili większymi lub mniejszymi grupkami i przychodzili do tych nauk, które on głosił. Żaden inny kościół, żadna inna grupa religijna nigdy nie miała w historii takiej działalności, żeby z wszystkich innych do niej poprzechodzili. Oczywiście ludzie sami są tu, czasami są tam, zmieniają, ale to jest tak, że jeden pójdzie tu, drugi tam, tak się jak mniej więcej wymieniają, ale żeby jeden nagle stał się takim, do którego wszystkie inne przychodziły, a tak było za jego działalności. Jego działalność sprawiała, że przychodzili chrześcijanie z przeróżnych kościołów i gromadzili się wokół niego. Powstał wiele set tysięczny, ogromny ruch, który się rozlewał z Ameryki na cały świat, no na cały świat, na cały chrześcijański świat, no bo nie cały świat, bo cały świat nie jest chrześcijański, wiadomo, poganie się tym raczej nie interesowali. Zatem tylko on wypełnił coś takiego, że w krótkim czasie, gremialnie i grupowo, bardzo wiele osób opuszczało przeróżne kościoły, i to wszystkie można wymienić kościoły, jakie istniały, i przychodziły do tej prawdy, którą on głosił. Takie rezultaty tylko on osiągnął. Kiedy to się stało? W czasie drugiego adwentu naszego Pana, którym, jak tu mówi nasz Pan, miał zastać tego sługę podającego pokarm ludowi Bożemu. Nasz Pan mówi, kto jest więc tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią, aby im dawał pokarm we właściwej porze? Szczęśliwy usługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Za to, że podawał prawdę, gdy Pan wrócił w swoim drugim adwencie, w nagrodę został postawiony nad całym czeladzią i nad całym mieniem. Jaką prawdę głosił i kiedy dokładnie ją głosił? Musimy się cofnąć w historii do ruchu Millera. Znamy ruch Millera, taką jednostkę, ruch Millera? Mniej więcej początek tego ruchu, rok 1829, prawda, i wyliczenie powrotu naszego Pana na rok 1844. I oczekiwali, to ruch adwentystyczny cały się rozpoczął, prawda, od działalności Litera, tego Millera. To był bardzo zacny i miły brat. Jak on zrozumiał to, że nasz Pan powróci, to uważał się za tak skromnego, że nie uznawał, że nie pójdzie, nie będzie tego mówił, bo on się czuje niegodny. Jak to ogłosić taki fakt? On taki, i czekał na jakiś sygnał od Boga. Ja sobie tak w sercu powiedział, że jak Bóg chce, żeby on to głosił innym, to nie, bo, że tak powiem, ktoś go zaprosił, żeby on to im powiedział, bo on sam nie ma odwagi pójść im to ogłosić, bo uważa, że ten. No i nie minęło chyba dwa dni i otrzymał zaproszenie z jakiegoś pobliskiego kościoła, że ten kościół go zaprasza, żeby przyszedł do nich i powiedział im, bo podobno coś tam wie na temat powrotu Jezusa. A ten powrót Jezusa zawsze chrześcijanin interesował, prawda? Bo Jezus obiecał, że kiedyś wróci. No i ten chrześcijanie ogólnie czekają. Większość chrześcijan do dzisiaj czeka na to, że nasz Pan wróci, bo uważają, że jeszcze nie wrócił, prawda? Więc ruch adwentystyczny zrodził się wokół powrotu naszego Pana na ziemię. Miller był osobą, która wyliczyła ten powrót na rok 1844 i tą naukę zaczęła głosić, a z początki były takie, że nie bardzo się do tego rwał, uważając się za niegodnego. Co tylko świadczy o jego pokorze. Ci, którzy sami się rwą, ja, to znaczy, że mają jakieś inne cele, prawda? Pan zaprasza tych, których on powołał. Więc tenże człowiek, właśnie brat Miller, wyliczył tenże powrót naszego Pana na rok 1844, jak wiemy, skończyło się rozczarowaniem. Nie wrócił nasz Pan. Cały ruch został, że tak powiem, zniesławiony w obliczu chrześcijańskiego świata. Większość braci z ruchu Millera odeszła od prawdy, poszła do tak zwanego świata, no bo skoro Pan nie wrócił, tak jak oni się spodziewali, no to pewnie to wszystko nic nie warte. Pójdźmy tak jak apostołowie, prawda? Pamiętamy, nasz Pan umarł, to co? Wróćmy do poprzedniego zajęcia, będziemy łowić ryby, skończyło się. Piękna rzecz, nasz Pan tu chodził, ale chyba się skończyło, no i zawiedzeni. Jaż Pan musiał się im ukazywać i podbudowywać ich, prawda, żeby nie zapomnieli tego, co im cały czas mówi. Chociaż mówił, że on musi zginąć i tak dalej, odejdzie do ojca, ale potem o ich weźmie, tak, żeby razem byli, ale jak już to do nich nie docierało, a jak już umarł, to zdawało im się, że koniec, no bo jak nieżyjący człowiek będzie działał, zdawało się, że koniec tego pięknego ruchu naszego Pana. No, ale wracamy do brata Millera. Wobec tego wyliczył na ten rok 1844 powrót naszego Pana, ale co? Jego wyliczenia były nie tylko w złej dacie, to był mniejszy problem, zła data, że się było rozczarowanie. Większy, gorszy był problem, że spodziewał się on, że Pan wróci nie w tym celu, którym wróci, i co do sposobu. Bo spodziewał się powrotu naszego Pana w ciele i w jakim celu? W celu zabrania wiernych, czyli brata Millera i adwentystów, zabrania do nieba, a reszta co? Zniszczenie, spalić całą ziemię, zresztą ludzi. Tak się spodziewano powrotu naszego Pana. Czyli sposób powrotu naszego Pana według założeń brata Millera i jego ruchu miał być w ciele, nasz Pan wróci w ciele jako cielesny człowiek, wszyscy go zobaczą, że wrócił na koniu, będzie jechał, tak jak objawienie opisuje, z mięczem w ręku, trąba zagwi na trąbie, cały świat usłyszy tą trąbę. No i spodziewali się, a no i wiadomo, jakiego wielkiego huku, wierni zabrani do nieba, a reszta niewierni. Do tej pory ja widzę czasami w internecie filmiki, jak mówią o tym przyjściu naszego Pana i tam pokazują taką scenkę, że siedzą bracia, się modlą, przyśpiewają pieśni i nagle ten moment ból, taki grzmot się odbywa i tak, że tak powiem, z krzesłem, tak widziałem, poznikali poszczególni bracia, różne osoby, siostry z krzeseł, a ilość zostało. I to jest pokazane, ci zostali, płaczą, rozpaczają, no bo ci wierni zabrani, porwani z tych krzeseł żywcem do nieba, reszta została, no i tylko teraz będzie gad kamieni, trzęsienie ziemi, ogień, no cokolwiek, w jakiś sposób zniszczenie całej reszty, bo ta reszta to niewierna. Tak, tak sobie to wyobrażano i do dzisiaj sobie niektórzy tak wyobrażają. Więc sposób powrotu w ciele, a cel zabrać swoich, Kościół, tych wiernych, a resztę z całą ziemią spalić w ogniu. I to był właśnie. I przy czym mówię, data była błędna, bo ani nie wrócił w tej dacie, a tym bardziej nie wrócił w taki sposób i w takim celu. I to był błąd. Więc oni tak w tym roku 1944 to nie wyszło. Miller sam nadziei nie stracił. Niektórzy z jego ruchu też zaczęli przeliczać te daty i szukać błędu. Czy oni przypadkiem źle tej daty nie wyliczyli? Między innymi Barbour, nazwisko znane, on był z ruchu Millera. Keith, taki też drugi człowiek z ruchu Millera, te wszystkie osoby, które początkowo tam krążyły wokół tego i pastora Russella, to byłyby osoby z ruchu Millera, no bo to byli adwentyści, którzy żyli ideą powrotu naszego Pana na ziemię. Zaczęli przeliczać tą całą chronologię, czy się nie pomylili, no i wyliczyli, że rzeczywiście, że Miller popełnił błąd o 30 lat, że nasz Pan nie wróci w roku 1844, tylko w 1874, nową datę wyliczyli. Przy czym w dalszym ciągu spodziewali się Jezusa w ciele, na koniu, z mieczem, z trąbą i w celu zniszczenia świata i w ciele. W ciele się spodziewali po to, żeby zabrać swoich, a świat zniszczyć. Czyli nadal literalny powrót, zabranie swoich, zniszczenie całej reszty. Ten poprzedni zawód z roku 1944 uprzedził Russella, który wiedział o wszystkich tych wyliczeniach, on też się przecież tymi rzeczami żywo interesował. Jako, że to się nie spełniło, był uprzedzony do chronologii i nie wierzył w ogóle w sens chronologii. Uważał, że nie da się wyliczyć daty powrotu naszego Pana dokładnie. Że data jest nie do wyliczenia, nieznana, nie ma sensu tracić czasu na to. Uprzedziło go to tak bardzo, że nawet nie dopuszczał żadnej myśli, że takie coś istnieje w Biblii. Że Bóg w Biblii jakąkolwiek chronologię wbudował. Że tam coś ma chronologia, lata, czy dni przeliczane na lata, prawda, czy 1260, czy 1335, czy 1290, że tam nie ma żadnego sensu, prawda. Był to oczywiście błąd z jego strony, bo ta chronologia jest zbudowana w Biblii, ale był uprzedzony. W tym, że stanie uprzedzenia napisał broszurkę pod tytułem Cel i sposób drugiego adwentu naszego Pana. Cel i sposób. I w tej broszurze mówił o celu, że nie w celu zabrania swoich i zniszczenia reszty, tylko owszem, w celu zebrania swoich, Kościoła i błogosławienia całej reszty restytucją. Więc już to była odmienna nauka od adwentystycznej. No i co do sposobu, nauczał już wtedy, od roku 1974 mniej więcej, że nasz Pan wróci jako istota niewidzialna. Niewidzialna. Od jesieni 1834 roku Russell zrozumiał, że nasz Pan powróci po raz drugi w celu nie zniszczenia świata ludzkości, tylko w celu zabrania Kościoła i błogosławienia reszty restytucją, oraz, że musi wrócić jako istota niewidzialna. Doszedł do tego na zasadzie logicznej dedukcji. Skoro nasz Pan jest boską istotą, w boskiej naturze, wobec tego nie może powrócić na ziemię jako człowiek. Ponieważ boska natura to jest niewidzialna, i zaczął tą naukę głosić. To była pierwsza nauka, którą zaczął głosić. Niewidzialny powrót Jezusa. Chronologia była dla niego błędem totalna, że w ogóle nie ma sensu się zajmować czasu. Barbour skupiał się uwagę na chronologii i ciągle przeliczał te daty na nowsze. Jak ta się nie wyszła, to nową obliczał. Ten chronologię ignorował, uważał, że jest to niewłaściwe. Natomiast skupił się na tym, że nasz Pan wróci jako niewidzialna istota. Zresztą dzieło naszego Pana w drugim adwencie, czyli zebranie wszystkich wiernych, którzy na przestrzeni lat się poświęcali Jemu, zniszczenie obecnego świata takim, jakim on jest, tego złego świata i zaprowadzenie Królestwa Bożego, to nie jest dzieło dla fizycznego człowieka. To musi zrobić rzeczywiście ktoś, kto jest o wiele bardziej potężny niż fizyczny człowiek. Na przykład nasz Pan w czasie pierwszego adwentu nie mógłby dokonać dzieła drugiego adwentu zniszczenia obecnego świata. No i tak mija sobie czas. Dochodzimy do stycznia roku 1876. Bo oczywiście rok 74, ten nowy drugi rok, który oni wyliczyli, Barbour z grupą swoich współtowarzyszy, przyszedł i znowu nasz Pan przyszedł i minął, a naszego Pana nie zobaczyli, a cały czas się w ciele go spodziewali. Kolejny zawód. Mija 15 miesięcy, jest rok 1876, styczeń tego roku. Co się wtedy stało? Przychodzi do pastora Russella broszura Barboura, tego właśnie jednego z działaczy ruchu Millera. I on otwierając tą broszurę, sobie zadał pytanie, to ma nawet cytat, jego takie pytanie się pojawiło. Ciekawe, jaką datę teraz podają na powrót Jezusa w ciele i unicestwienie świata. Bo już był zawód rok 1844, nie spełniło się i 1874 to się nie spełniło, no bo nasz Pan nie przyszedł, nikt go nie widział. I on czyta tą broszurę, którą Barbour przysłał do niego, jako zainteresowanego tymi tematami. I on czytając tej broszury zauważył, że Barbour twierdzi, że wielokrotnie sprawdził chronologię wyliczenia, że chociaż rok 1844 był rzeczywiście błędem w liczeniu, to 1874 na pewno takim błędem nie jest, bo sprawdzona wielokrotnie wydaje się to być prawidłowe wyliczenie. W międzyczasie tenże Barbour, i on pisze o tym w swojej broszurze, otrzymał list od swojego czytelnika, on wydawał czasopismo pod tytułem Zwiastun Poranka, ten Barbour wydawał, miał tych tam paru czytelników, w tym Zwiastunie Poranka pisał o powrocie naszego Pana, no te sprawy, które chrześcijan wtedy interesowały. I on od człowieka o nazwisku Keith otrzymał, swojego czytelnika, otrzymał, też z ruchu Millera się wywodzącego, otrzymał list, w którym ten człowiek napisał, że jak zajrzał do Mateusza 24 w tłumaczeniu Diaglota, jeśli nie wiemy, co to jest Diaglot, Diaglot to takie tłumaczenie nowego, tylko Nowego Testamentu, gdzie jest oryginał grecki i tłumaczenie pod spodem na język angielski. Nie ma tego Diaglota w języku polskim, ale mamy inne wydawnictwa, które w ten sposób, prawda, tak zwane kody w tej chwili jest po polsku też wydawane są i są oryginał hebrajski albo Nowego Testamentu. Są takie cztery tomy na całą Biblię. To jest bardzo, bardzo cenne wydawnictwo, które dosłownie tłumaczy słowo pod tekstem hebrajskim albo pod tekstem greckim. Dawnymi czasy to oni mieli nowy same tego Diaglota. I ten człowiek zauważył, że w Mateusza 24 Diaglot inaczej oddaje jedno greckie słowo niż wszystkie przykłady, jakie są dostępne. O jakie słowo chodziło? Chodziło o greckie słowo parousia, które wszystkie tłumaczenia tłumaczą jako przyjście, a Diaglot jako jedyny przykład tłumaczył to słowo parousia nie jako przyjście, tylko jako obecność. Zajrzyjmy do tego Mateusza. Mateusz 24, bo to jest ciekawa sprawa, bo to jest na pewno w swoich Bibliach będziecie mieli, podejrzewam, przyjście. Greckie słowo parousia. 24 rozdział Mateusza, werset 3. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy to się stanie i jakie będzie znak Twego przyjścia. Tak mamy, prawda? Znak Twego przyjścia. A w greckim słowo parousia, Diaglot daje nie znak Twojego przyjścia, tylko znak Twojej obecności. Jaki będzie znak Twojej obecności? Potem werset 27, ten sam rozdział. 24 Mateusza, tak. Na razie odczytałem werset 3, teraz 27. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie, no i znowu, z przyjściem, a w greckim jest parousia, Diaglot daje z obecnością Syna Człowieczego. Kolejny werset 37. Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście, ale Diaglot podaje, tak będzie obecność Syna Człowieczego. I ostatni werset, 39. I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i znowu wszystkie przykłady podają, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego, greckie parousia u Diaglota, tak będzie z obecnością Syna Człowieczego. Ktoś powie, a co to ta różnica? Czy to słowo parousia oddamy jako przyjście, czy jako obecność? No jest spora różnica. Przyjście to akt. Prawda? Ktoś przychodzi, akt wejścia do jakiegoś pomieszczenia. tego aktu wejścia, tego momentu wejścia można nie zauważyć, bo może ktoś odwrócił, nie wiem, no, za okno spojrzeliśmy, a na przykład jak tutaj samochód mocno hamował, to mogliśmy zobaczyć, co tam się stało, mógł ktoś wejść nawet do tego pokoju tutaj za mną i plecami, nawet bym nie zauważył, że on wszedł. Mógłbym mi Biblię zabrać i wynieść, i bym nawet nie wiem, że on wszedł i wyszedł, prawda? Bo można to nie zauważyć. Natomiast obecność to jest stan długotrwający po przyjściu, którego trudno już przegapić. Na przykład ja mogłem właśnie, jak mówię, przez odwrócenie się mógłbym przegapić, że ktoś z obywatelstwa wszedł do pokoju. Ja tam to sobie coś szukam, ktoś sobie wszedł, siostra na przykład w brzegu siadła. Nie widziałem, jak przyszła. Ale jak już jest, no widzę, o, siostra jest. Nie widziałem, kiedy siostra weszła, prawda? Jak ona już jest, obecność nie przegapił, bo albo jest, albo go nie ma. Więc to jest potężna różnica, ponieważ trudno przegapić obecności. Tak? Większość miała jednak, pisze Biblia, większość miała jednak nie wiedzieć o tym, że Jezus już jest obecny w drugim adwencie. I ten kif mówi tak, skoro greckie parousia, ten diabeł oddaje jako obecność i wystarczy sobie otworzyć jakiekolwiek słownik greki porządny. Greckie słowo parousia znaczy obecność, naprawdę, nie przyjście.
Nowy świat, bracie, tak? Daje obecność.
No właśnie, dokładnie, prawda? No to wystarczy nawet świeckie słowniki. Nie wiadomo, dlaczego tłumacze Biblii pozwolili sobie na przekłamanie. Prawdopodobnie uważali, że to jest przyjście, to musi być przyjście, bo my czekamy na przyjście, ale jak jest parousia, no to tłumaczcie, tak jak parousia znaczy, to jest obecność, a nie przyjście.
To po prostu przyjście króla starożytności, które musiało być zauważane.
Zauważalne. No właśnie.
Monarcha, tak. To nie po prostu stary
człowiek. No. A teraz osoba sobie zadał pytanie, jeżeli obecność Jezusa miała być niezauważalna, bo większość miała o tym nie wiedzieć, pomimo tego, że miał być, na przykład za Noego, tak? Tak jak za dni Noego. Tak będzie parousia o obecność na człowieczego. No jedli, pili, za mąż się wydawali, się nie zorientują. No to ktoś to sobie zadał pytanie, wtedy ten kif. Jak to jest możliwe, że ktoś jest obecny, a ci, którzy niby, u których on jest, oni go nie widzą. Jedzą, piją, za mąż wydają i nic. Żyją tak gdyby, a pomimo tego, że jest obecny. No to jak można nie widzieć obecnego? Ja na przykład, jak mogę nie widzieć obywatelstwa, którzy tu siedzicie? No być może na tym krześle siedzi ktoś niewidzialny, to bym go nie widział, ale jedyne wyjaśnienie, nie on tu jest, nie, no gdzie jest, no tam siedzi, no jak siedzi, przecież tam jest pusto. Siedzi, bo jest niewidzialny. A, no to rzeczywiście, to wtedy być może. Bo z tego ten kif napisał do Barbura, że skoro nasz Pan ma być obecny, a ludzie mają mu nie wiedzieć, że on jest obecny, bo mają żyć tak jak po staremu, tak jak z dni Noego i się nie zorientować nawet, no to wobec tego, z tego wynika, że czy możliwe jest, że nasz Pan, takie zadał pytanie, czy jest możliwe, że nasz Pan po swoim powrocie będzie niewidzialny, że on nie wróci jako widzialna, fizyczna jednostka, tylko wróci niewidzialny dla ludzkiego oka, no bo świat ma być nieświadomy jego obecności. I on zasugerował Barburowi, że, takie punkty mu napisał, skoro nie ma błędów w liczeniach chronologicznych, czyli data 1874 ze wszelkich miar wydaje się być właściwą, nie ma już błędu, skoro parousia to nie jest przyjście, tylko obecność i tak powinna być tłumaczona, i skoro świat miał nie wiedzieć o tej obecności, pomimo tego, że ona już się zaczęła, nastała i trwa w toku, to mówi do tego Barbura, pisze, być może to oznacza, że drugi adwent Jezusa ma być niewidzialny dla fizycznych oczu ludzi. I właśnie dlatego nikt go nie widzi. No i Rusyd jak czyta to, a pamiętam Rusyd z roku 1874, uznał, że nasz Pan wróci w sposób niewidzialny. Tylko nie wiedział kiedy się, bo go to nie interesowało, bo kiedy, bo uważał, że chronologia to nieistotna jest. Więc on zdał sobie sprawę, że ten człowiek dochodzi do takiego samego wniosku, do którego on doszedł i że od roku 1874 nasz Pan jest obecny, tylko że jest niewidzialny, dlatego go nie widać na koniu, z trąbą, z mieczem, ani w żadnej innej formie, bo jako istota duchowa, potężna, boska jest niewidzialna dla ludzkiego oka. Zdał sobie sprawę wtedy, że być może jednak chronologia odgrywa jakąś rolę w Biblii. Bo sobie potem pomyślał, no skoro nasz Pan ma być niewidzialny, i teraz kolejni bracia dochodzą do takiego samego wniosku, to skąd się możemy dowiedzieć o obecności niewidzialnej istoty, jak nie po jakichś wyliczeniach chronologicznych? No niewidzialnego nie zobaczymy, żebyśmy się jak długo przypatrywali. Wtedy zaczął badać tą sprawę już bez uprzedzenia do chronologii. Zdobył się nawet na to, że napisał do Barbura list i zaproponował mu spotkanie. To spotkanie przerodziło się w serię codziennych, wieczornych spotkań. O, jak mieliśmy wczoraj. Przypomniały mi się, jak sobie właśnie z historii, czy takie właśnie, czy bracia chrześcijanie zbierają, bo ich ciekawią te tematy, sobie rozważają, mówią o tym, myślą. I oni się spotykali dokładnie od 10 maja do 10 listopada prawie codziennie wieczorami. Badali, wertowali tą chronologię. Było to w Filadelfii, Rusztel był wtedy początkującym przedsiębiorcą, miał sklepy odzieżowe, więc tam była jakaś wystawa, która go interesowała z biznesowego punktu widzenia, więc w ciągu dnia był na tej wystawie, załatwiał tamte interesy służbowe, a wieczorami z Barburem wszystko to wertowali, czytali te Daniele, chronologię. Przez kilka miesięcy wieczorami na długich, długich dyskusjach. I Barbour uczył Russella na temat chronologii i Daniela, a Russell znowu uczył Barboura na temat okupu, celu i sposobu powrotu Jezusa. Tak mówię, że cel nie po to, żeby niszczyć świat ludzkości, tylko owszem, Kościół zabrać tych swój do siebie, bo to byli jego, a całą resztę błogosławić, a nie zniszczyć. Uczył go na temat wiecznego, fizycznego świata, że Bóg jak stworzył niebo i ziemię, to nie po to, żeby je ogniem spalić, chociaż pisze, że będzie spalona obinik nieba, ale będzie spalony ziemia i niebo, ta przenośna, prawda, symboliczna. Ziemia będzie spalona w znaczeniu obecnego porządku rzeczy, który jest niesprawiedliwy, prawda? Paweł pisze, że my nowych niebios i nowej ziemi czekamy, w których sprawiedliwość mieszka. Nie chodzi mu o to, że ta planeta jest do niczego, to ją spalimy, jakaś nowa Bóg zrobi, będzie sprawiedliwość, nie jest niezależna od ziemi, prawda, jako planety, tylko od ludzi, od porządku między ludzi panującego. A podobnie niebo, to znowu te różnego rodzaju grupy religijne, prawda, te władze duchowe, które przejęły w świecie chrześcijańskim kontrolę, no i wiadomo, jakich nauczają nauk, takie, jakie im się podobają, albo są wygodne i korzystne dla nich. Uczył tego Barboura o duchowej egzystencji Chrystusa po zmartwychwstaniu, że on od chwili zmartwychwstania jest duchem i tylko wyłącznie duchem. Że nie jest człowiekiem, jako człowieka go się nie spodziewajmy. Najlepszym dowodem, że nasz Pan po zmartwychwstaniu już jest duchem, jest chociażby to, że się pojawiał, w sumie chyba około 10 czy 11 razy się objawiał po zmartwychwstaniu i za każdym razem w innym ciele, prawda? I mogli go poznać. Raz był jako ogrodnik, raz jakiś podróżnik. Bardziej go poznali, jak mi głos, nagle głosem przemówił tym starym, albo jakiś zwyczaj łamania chleba, tak jak kiedyś z nimi to po tym łamaniu chleba poznawali, że oto Pan. Nikt go nigdy nie pozna po jego wyglądzie. No chyba raz dla Tomasza zrobił wyjątek i przywdział ciało to stare z ranami, bo Tomasz chciał zobaczyć to ciało, a szczególnie rany go interesowały. No dla naszego Pana nie było żadnego problemu dowolne ciało przywdziać, łącznie z tym, które wyglądało identycznie jak rozłożone do grobu albo to z krzyża, łącznie z ranami, prawda? Potem, jak wiemy, przechodził on przez mury, oni byli zamknięci, on nawet w środku nikt się pojawiał dla niego, no bo wszedł jako istota duchowa niewidzialna, a tu na potrzeby się pojawienia stworzył sobie dowolne ciało, tak zwana materializacja, tak jak aniołowie robili w czasach Starego Testamentu. Pamiętamy, że przychodzili do Abrahama aniołowie, nawet jedli, a aniołowie mogą się materializować i przyjąć dowolne ciało, wykonają misję, ciało materialne rozpuszcza, rozkłada i znika z oka człowieka. Więc on uczył go także o istocie dnia sądu, na przykład, że sąd nie polega na tym, że Bóg tylko ludzi zbudzi, żeby wyrok on nie odczytać, tylko że sąd będzie polegał na uczeniu ludzi prawdy, której nie znali, danie im szansy, żeby tą prawdę wcielali w życie i potem dopiero na końcu tego długiego, długiego procesu sądu będzie wyrok, ale nie zbudzenie ludzi z grobu, odczytanie im wyroku za obecne życie i odesłanie tam, skąd przyszli. Prawda? No, jaki to jest sens? O tak zwany sąd ostateczny. Ludzie są przewołani według ogólnych chrześcijańskich nauk, ludzie są w sądzie ostatecznym zbudzeni, przyprowadzani z tych tam, nie wiem, nieba, piekła, czysta, zależy gdzie to wylądował. Jest im odczytany wyrok i każdy jest odesłany tam, gdzie był. No to taki mało sensowne, to taki już w chwili śmierci podobno gdzieś idziesz do nieba, piekła, czysta. Czy już masz sąd, jak umierasz? A nie jest jakiś ostateczny, będzie rewizja, drugi raz to samo. To się wszystko nie trzyma kupy, prawda? Bo jak w chwili śmierci już gdzieś idziesz do nieba, piekła, czysta, to potem na sądzie ostatecznym jesteś z tego nieba, piekła, czysta przeprowadzany i ci odczytuje twój wyrok i wracasz tam, skąd byłeś. No to już tam byłeś. Więc takie to wszystko jest nieskładne i niespójne. Efektem tych dyskusji, tych dwóch braci, było wydanie broszury pod tytułem Trzy Światy. Była głównie napisana przez Barboura, sfinansowana przez Russella, bo on miał pieniądze z tego biznesu, który prowadził. Ukazała się w kwietniu 1877 roku. Ważna jest ta informacja, że to był kwiecień 1877 roku, ponieważ ona była pierwszym głównym narzędziem ogłoszenia faktu, że nasz Pan nie tyle, że wrócił albo wraca, że już jest obecny po swoim powrocie. Jak bohaterstwo zajrzycie do Mateusza 25, tam jest przypowieść o 10 pannach, prawda, głupich, mądrych, to gdybyśmy tam zajrzeli do pierwszych 6 wersetów tej przypowieści, to zobaczmy, co tam pisze. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios, to wtedy oznacza gdzieś podczasy końca, prawda, kiedy nasz Pan miał powrócić, a Panny miały go na Niego czekać. Nie musimy podawać żadnych konkretnych dat, ale na pewno jest to w czasie, kiedy Panny oczekiwały na powrót naszego Pana, bo się przygotowywały. Podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, a Panna to w Biblii symbol osoby poświęconej Bogu. Jest pokazana jako Panna, bo jest wierna Bogu i nie zadaje się z tymi, z którymi nie trzeba. A jak się będzie zadawała, będzie to cudzołożnicą i nie będzie już wierną Bogu. Do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, a lampa to Biblia. bo lampa jest dla chrześcijanina, lampa jest, Biblia jest lampą, jest światłem, drodze mojej, tak w Semrach jest napisane, słowo Twoje jest światłem, ścieżce moje, kijem jest, w jednym miejscu do kija jest porównana, bo możemy się na Słowie Bożym podpierać, jak na kiju, jak na lasce, z innego punktu widzenia jest światłem, który świeca naszą drogę, więc wzięły swoje lampy, te panny, czyli swoje Biblię i wyszły na spotkanie oblubieńca, właśnie. Ruch Millera się zaczyna. Możemy powiedzieć, jakby ktoś już jakby chcieć umieścić w dacie, że to jest moment rok 1829, kiedy rozpoczyna się oczekiwanie wśród chrześcijan na powrót naszego Pana i Miller i jego towarzysze wzbudzają zainteresowanie w całym chrześcijańskim świecie ideą powrotu naszego Pana. Bo do Millera nikt tam nie czekał na naszego Pana. To było jeszcze, powrót był daleki, więc też naszemu Panu nie zależało, żeby ktoś w XV-X wieku nagle zaczął występować z naukami o powrocie naszego Pana, no bo powrót był dopiero za kilkaset lat. Ale gdy już się zbliżał ten moment, a nasz Pan wiedział, kiedy ma wrócić, prawda, to pobudzał pewne zainteresowanie pewnych osób, no czas, żebyście do tego tematu drugiego powrotu wrócili. Badajcie, czytajcie, studiujcie, wzbudźcie zainteresowanie wśród chrześcijan, bo ja niebawem wracam. Ja chcę wrócić, to chcę wrócić do swoich i tych swoich, no uprzedzić o moim powrocie, tych moich wiernych przynajmniej. Pięć z tych panien było głupich, pięć było mądrych, no to wiemy, te głupie, te mądre, ale zauważmy, wszystkie były pannami. Czyli wszystkie były poświęcone dzieci Bogu, bo panna, osoba poświęcona Bogu. Głupie zabrały swoje lampy, czyli swoje Biblię, ale nie zabrały z sobą oliwy. Oliwa jest symbolem ducha zrozumienia. Nie zabrały oliwy, to znaczy nie miały zrozumienia, co ta lampa, co w tej lampie jest, co w tej Biblii jest. Miały Biblię, ale jej nie rozumiały, co ona mówi. Mądre zabrały zaś oliwę w naczyniach swoich, to znaczy, że do swojego serca, naczynia, do swojego umysłu wzięły oliwę, i miały tą oliwę zrozumienia, czytały i rozumiały, co tam pisze. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, to nienadchodzenie długie to jest rok 1844, pierwszy zawód. Wyliczyły te panny, że Jezus wróci w roku 1844, nie wrócił. Miał wrócić w ciele, zabrać nas, resztę zniszczyć, nie wrócił. To co pisze, a gdy długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Zdrzemnęły się, to znaczy, że zaczęły, jak to śnie, czasami różne mają różne pomysły, wyjaśnienia, jak mówię, niektórzy poszli do świata, inni zaczęli zmieniać swoje poglądy na temat powrotu naszego Pana, ale te najwierniejsze, ta piątka wiernych, już następuje podział, prawda? Mądre i głupie, bo te wszystkie były początkowo takie same, ale te bez oliwy długo nie wystały, na długo im nie wystarczyło tego zrozumienia. Wobec tego zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły, to znaczy różnego rodzaju dziwne poglądy zaczęły mieć na temat naszego Pana, no bo zawód. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Nie wiem, czy macie, bo to jest słowo, na przykład Biblia Gdańska, w tym wersie 6 mówi, oto oblubieniec idzie. Nowy przekład, ja mam Biblię Warszawską, używam w tej chwili Biblii Warszawskiej, no bo jestem przy Biblii Gdańska jako stary przekład, niekoniecznie zawsze był dla mnie zrozumiały, bo czasami słowa takie staropolskie były. To nowy przekład, czego słowa już nie daje, ale kto ma Biblię Gdańską, ale może jeszcze jakiś inny przekład, to wie, że tu jest napisane, oto oblubieniec i jest słowo idzie. Gdańskie to jest. Tego słowa nie ma w oryginałach. Żaden oryginał, to jest dodane sobie przez tłumacza, o idzie, no bo idzie. Oto oblubieniec, to znaczy co? Oto on już jest. I teraz zobaczmy, one się wszystkie posnęły, a o północy stał się krzyk, oto oblubieniec, wyjdzie na spotkanie. Oto oblubieniec nie idzie, tylko już jest. A przypomnę, że broszura Barbura i Russella została wydana w kwietniu 1877 roku, ogłosiła fakt, że nasz Pan już jest obecny od jesieni 1874, tylko że jest niewidzialny. Ale on już jest, oto oblubieniec. Wyjdźcie na spotkanie. Zostało poinformowane, lud Boży został poinformowany z delikatnym opóźnieniem o obecności naszego Pana w drugim adwencie. Opóźnienie nie wynikło nie z winy Pana, tylko z winy ludu Bożego, który początkowo spodziewał się go w ciele i pomimo tego, że ostatecznie wyliczono właściwą datę, ciągle czekano na niego w ciele. I gdy w roku 74 w ciele nie wrócił, to początkowo myślano, że znowu nie wrócił, a potem tego tutaj opisałem, prawda? Russell, Barbour, Keith, tych trzech braci, niezależnie od siebie, bo nawet początkowo jak gdyby tak Russell chronologię odrzucał, tamci odrzucali to, co Russell mówił o niewidzialności, nie pasowało. Wszyscy nagle doszli do przekonania, że to greckie słowo parousia z Mateusza, mówiące o obecności, wydaje się sugerować, że skoro nasz Pan ma być obecny i ma być niewidzialny dla świata, prawda, bo świat ma żyć jak po staremu, to musi jedyne wyjaśnienie, że on będzie niewidzialny w swoim drugim powrocie. I dlatego świat będzie żył po staremu, jadł, pił, żenił się, wydawał za mąż, umierał, rodził, kupował, sprzedawał, moglibyśmy pododawać różne codzienne zajęcia, jakie ludźmi się zajmują. I ogłosili to w roku 1877 i to odpowiada temu krzykowi o północy, oto oblubieniec, bez słowa idzie, już jest od jesieni 1874, czyli takieś minęło 3,5 roku, z 3,5 roku tym opóźnieniem zostało to powiedziane. I wtedy obydwaj bracia, Russell i Barbour, za pieniądze ze sprzedaży tej broszury, tak, tej broszury Trzy Światy, oraz z pieniędzy Russella, który swój cały majątek na to przeznaczył, po prostu sprzedał te wszystkie swoje biznesy, jakie miał sklepy, i całą kasę tak zwaną, wszystkie pieniądze włożył, żeby jeździć, drukować i po Ameryce, no zaczęli od Ameryki, jeździć i drukować tą broszurę, ogłaszając obecność Jezusa po raz drugi. Można powiedzieć, że jesteś szaleńcy, prawda? Powyliczało sobie, zobaczmy, jakie niepozorne, no bo to sobie trzy osoby tu mamy. Barbour, Keith, Russell. I oni we trzech doszli do takiego przekonania i mówią, no trzeba to światu ogłosić, to jest wielka dla chrześcijan informacja, no ale Bóg żadnego kościoła nie użył w tym celu, ani dużego, ani średniego, ani małego kościoła. O, przypomina mi się, jak oni doszli do tego przekonania, to Russell z dwóch miejscowości, ze swojej miejscowości Alagany i z jakiegoś pobliskiego miasteczka, wszystkich duchownych, wszystkich kościołów, jakie tam byli, zaprosił do siebie, żeby im opowiedzieć o tym, do czego oni doszli. Że nasz Pan jest obecny w drugiej swoim adwencie, jest niewidzialny od roku 74. Oni przyjęli zaproszenie, przybyli, oni im to wszystko przedstawili, wszyscy ci to odrzucili. Wszystkie kościoły, wszyscy przedstawiciele kościołów z tych dwóch miast odrzucili to. Odrzucili to jako nieciekawą dla nich ofertę. Oni wrócili do swoich, nie czekają na naszego Pana. Nawet żaden z nich nie wykazał zainteresowania. Więc oni, widząc, że taka jest, nie ma przyjęcia, jest wrogie nastawienie w kościołach tych zorganizowanych i w tych, którzy nimi przewodzą, uznali, że trzeba w pielgrzymkę ruszyć, jeździć od miasta do miasta, robić takie zebrania, tam ogłaszać w gazetach, nie ogłoszenie dać, że będzie spotkanie religijne, o tym, no kto chce, to przyjdzie, a kto nie chce, to nie przyjdzie. Tak to się zaczęło. Więc zaczęli jeździć po Ameryce i głosili drugi fakt obecności naszego Pana, drugi raz, ale w sposób niewidzialny. No i z tejże ich działalności to powstał ogromny, kilkuset tysięczny ruch, który ogarnął cały chrześcijański świat. Nie było nikogo na świecie, który by nie wiedział o nich, że oni tak głoszą. Premier Wielkiej Brytanii na swoim własnym biurku miał zdjęcie Russella i sympatyzował z ideami, no bo to były piękne idee. Jeżeli oni głosili światu, jak ten plan coraz bardziej do nich się przed nimi odkrywał, oni głosili, że nasz Pan jest drugi po raz drugi w swojej obecności. Wrócił po co? Żeby swój Kościół zabrać do siebie, połączyć tego Kościoła, tak? W pierwszym zmartwychwstaniu wzbudzić z martwych ten Kościół i połączyć ze sobą w chwale, jako jedno członków jednego ciała i błogosławić cały świat ludzkości, wszystkich chrześcijan i pogan wiecznym życiem w ramach boskiego planu, który po to właśnie Jezus odkupił ludzkość. No to wiele szlachetnych ludzi, no spodobało im się to, prawda? Chociaż byli często na stanowiskach i mieli, sympatyzowali, ale wiadomo, często sympatyzowali po cichu. Jak oni mieli różne urzędy, tak jak Nikodem, prawda? Cicho sympatyzował, ale generalnie rządy tego świata nie przyjęły tego. Rządy tego świata chcą kontynuować swoje rządy, chcą rządzić, odnosić z tego korzyści. Ich nie interesuje Królestwo Boże, bo to oznacza koniec ich królowania. Jaki był główny problem dla faryzeuszy? Czy faryzeusze bali się nauk, które nasz Pan uczył jako takich? No, może częściowo tak, ale oni głównie, faryzeusze, bali się utraty wpływu na ludzi. Popularność Jezusa była dla nich zbyt niebezpieczna, ponieważ ludzie zaczynali coraz bardziej uwielbiać naszego Pana, widzieć w nim ewentualnego króla, Mesjasza, na przykład kogoś, za kim można pójść, a faryzeusze na tym tracili. No, tu nauczyciel mówi wspaniałe rzeczy, a tamci nauczyciele bledną przy Jezusie. Więc oni bardziej dbali o to, żeby swojego wpływu na ludzi, swoich przywilejów związanych ze stanowiskami, jakie mieli uczonych, kapłanów i tak dalej. Ludzie ich honorowali, przynosili dziesięciny i tak dalej. Wiedli łatwe, wygodne życie i byli kimś. Woleli obronić to i zabić tego człowieka, czyli naszego Pana, niż ewentualne swoje przywileje stracić. Ta sama zachował się w czasie drugiego adwentu. Obecność naszego Pana, powód naszego Pana jest rzeczą nieoczekiwaną przez ogół chrześcijan, przynajmniej przez kościoły te denominacyjne, przez wodów tych kościołów. Oni nie oczekują powrotu naszego Pana. Oni nie czekają. Oni nie wyglądają go. Teraz nawet ani go w ciele nie wyglądają, ani niewidzialny. Jak się rozmawia z wieloma chrześcijanami, jak się powiemy, czasami możecie spróbować, ja spróbowałem. Jak się powie, w którym przecież Jezus obiecał, że wróci. No to wierzysz w to, że Jezus wróci? Tak wszystko jedno, w takiej formie i kiedy? No gdzieś tam kiedyś wróci. Hen za miliony, miliardy lat. Czyli nigdy, nie? Tak to odkładają to. No przecież chrześcijanie powinni tym żyć. No chociażby modlitwa pańska, prawda? O tym, żeby przyszło Królestwo Boże, żeby była wola Twoja na ziemi, tak jak jest w niebie. No przecież to Jezus zostawił, żeby tym żyć tą ideą, żeby wola Boża tak jak z niebie stała się na ziemi. No kto oczekuje na to, żeby wola Boża była na ziemi? Mówi o chrześcijanach, prawda? Modlą się, powtarzają to, bo tak trzeba, bo tak nasz Pan powie, zapisał, że tak trzeba się modlić. Ale czy oni oczekują Bożej woli na ziemi? Czy oni by chcieli? Chcieli, żeby to się to zło skończyło i żeby wola Boża zapanowała? Tak naprawdę to nie chcą. Próbują wszystkimi siłami utrzymać obecny zły porządek rzeczy i niesprawiedliwy porządek rzeczy. No, takie są dziwne fakty, ale tak jest. Główny znak rozpoznawczy co do tego, kim jest, ma być ten wierny sługa, to jest to, co mówi werset 46. Szczęśliwy usługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Nasz Pan mówi, że po swoim powrocie miał tego sługę zastać podającego pokarm na czas słuszny. To znaczy, że nie dowolną prawdę, tylko prawdę na czasie. Tak, to tak, daje im pokarm o właściwej porze, prawdę na czasie, na czas słuszny. Jaka prawda mogła być najbardziej na czasie w chwili powrotu naszego Pana? Czy nie prawda o jego powrocie? I właśnie o sposobie i celu jego powrotu? No i oczywiście także i dacie. Od 1874 roku Russell głosił prawdę o niewidzialnym powrocie naszego Pana. To była pierwsza prawda, jaką on głosił. Niewidzialny powrót naszego Pana. Nasz Pan, gdy wrócił, zastał go ogłaszającego tę naukę innym. Jeszcze bez daty. Nie wierzył wtedy w ogóle, że jakakolwiek data da się wyliczyć. Nie wierzył w chronologię. Był uprzedzony do sposobności wyliczenia tychże rzeczy. I przez niego, nasz Pan, przez tego człowieka właśnie, podał ogrom praw, nie tylko związanych z samym jego powrotem, ale później cały tak zwany boski plan, który jest ukryty w Biblii, a z którego sobie nikt do tej pory sprawy nie zdawał. Taką jednostką mógł być każdy. My nie mamy, na przykład ja osobiście nie mam żadnych predyspozycji, żeby szczególnie uznawać, o, to Russell jest tą jednostką, tak mi się wydaje, bo to mój wujek, mój dziadek, czy ja go lubię. Barbour mógł być tą jednostką. Miller mógł być tą jednostką. Keith mógł być tą jednostką. Russell, a może papież którykolwiek. Albo jakikolwiek, nie wiem, przywódca dowolnego innego kościoła. Mi by to osobiście wcale nie było żadnej różnicy. Biblijna zasada jest taka, gdzie to jedna szlapa powiedział, gdzie jest ścierw, czyli pokarm, tam się zgromadzą orły. Tam, gdzie jest prawda, no to ja tam pobiegnę. Mnie nie przeszkadza, czy pan to prawda poda mi tu, czy tam, to pańska decyzja, gdzie on to, przed kogo użyje, żeby podał tą prawdę. Jeżeli widzę prawdę, to tam mnie ciągnie. No ale ktoś mógłby powiedzieć tak, a po co nam jakakolwiek w ogóle jednostka, bo to wykazuje, że Bóg podał przez tego człowieka, tego pastora, prawda, ogromne prawdy związane z jego planem, nie tylko jego powrót, bo całą restytucję podał, zbawienie wieku Ewangelii, do prac duchowych, świat ludzkości, do ziemskich, o ilość praw, o 6 tomów, które napisał strażnicy, tam przecież nie pisał o niczym. Pisał o mnóstwie różnych rzeczy, to jest potęga informacji. Można oczywiście powiedzieć, że to nic nie warte, albo mało warte, tak, ale nie można nie uznać faktu, że tam jest ogrom i przeróżnych informacji. Żadna jednostka się nie może wykazać takim dorokiem literackim, żeby tyle rzeczy, tak jak wymieniłem, które by ktoś napisał na tematy religijne, a jak ktoś się tym zapozna, to nie sądzę, że uzna, że to jest nic nie warte. No ale ktoś powie, czy my w ogóle potrzebujemy jakąkolwiek jednostkę, żeby poznawać prawdę? Czy nam Biblia przecież nie wystarczy, Bóg podał do tej Biblii? Zauważmy, kto decydował o wyborze pisarzy Starego i Nowego Testamentu? Czy pisarze Starego i Nowego Testamentu wzięli się znikąd? Albo tak wzięli się dlatego, że no, trzeba było, żeby ktoś to zrobił, to ktoś wziął i napisał? Drugi list Piotra 1, 20 i 21. Drugi list Piotra 1, 20 i 21. Przede wszystkim to wiedzcie, pisze Piotr, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega i teraz albo własnemu, albo prywatnemu wykładowi. Dlaczego? Tłumaczy. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Jeszcze raz powtórzę. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega własnemu albo prywatnemu wykładowi. Powód? Ponieważ proroctwo nigdy nie przychodziło z woli ludzkiej, tylko wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Czego my tutaj się dowiadujemy w tych wersetach? Że to nie człowiek, tylko Bóg udzielił proroctwa. To rozumiemy. Proroctwo było od Boga. No ale Bóg tego proroctwa nie udzielił nigdy sam. Sam nie stawał się pisarzem, tylko używał kogo? No ludzi, których on wybrał, których uważał za właściwych w tym celu i co? Udzielał im natchnienia. To natchnienie było bardzo dosłowne. Każda kropka, każda literka była taka, jaką Bóg chciał. Oni pisali to, co Bóg sobie życzył. Zapisali dokładnie to, co Bóg chciał. Z tego powodu to, co Bóg zapisał w ten sposób, nie podlega prywatnej, indywidualnej interpretacji poszczególnych chrześcijan, lecz pozostaje także w gestii Boga. Jest jak gdyby zapieczętowane ukryte, bo jest często podane w sposób trudny, który jest trudny do zrozumienia dla człowieka, ponieważ Bóg ten ukrył to w taki sposób, a nie inny. No i teraz ktoś z ludzi może to odkryć sam siebie, skoro Bóg to sam zakrył. Prawdopodobnie znowu Bóg użyje kogoś, przy pomocy kogoś, za pośrednictwem kogoś, odkryje te rzeczy w czasie, kiedy te słowa miały być zrozumiane. Bo na pewien czas zostało zakodowane i nie miało być zrozumiane. Zobaczmy 1 Piotra 1,12. 1 Piotra 1,12, który mówi o czasach Starego Testamentu, o aniołach, o prorokach Starego Testamentu, którzy byli używani przez Boga do przekazywania pewnych rzeczy, ale ich nie rozumieli, bo to nie było dla nich. Im to zostało objawione, że nie sami sobie, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłany z nieba opowiadali wam radosną nowinę. Są to rzeczy, w które aniołowie sami wejrzeć pragną. Wyraźnie podaje, że to, co pisali rzeczy Starego Testamentu, były dla was przeznaczone. Są to rzeczy, które aniołowie wejrzeć pragną, które aniołowie chcieliby nawet zrozumieć, ale nie rozumieją. Nawet aniołowie. Bóg zakodował przez pisarzy Starego Testamentu i aniołowie chcieliby je rozumieć, ale nie potrafią. A przenieśmy się do Objawienia 5 i tam zobaczymy taką dramatyczną sytuację opisaną w związku z tym, że nie było pełnego zrozumienia boskiego planu. Nie było nawet częściowego zrozumienia. Były takie fragmenty, tylko w bardzo małej liczbie dostępne. Objawienie 5, pierwszych 5 wersetów. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, a to Bóg siedzi na tronie. Dłoń w Biblii zwykle oznacza moc. To, co ja mam w dłoni, jest pod moją kontrolą. W prawej dłoni Boga widziałem księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz. Wczoraj mówiłem o tej księdze, prawda? Zapisana wewnątrz i zewnątrz, czyli boskie poselstwo. Zapisane wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowane 7 pieczęciami. 7 to w Biblii liczba zupełności, prawda? 7 oznacza tyle razy, ile trzeba. Pełna, całkowicie, czyli księga zapisana wewnątrz i na zewnątrz. To, co na zewnątrz, każdy może poczytać. Tak jak mówię, nawet na przystanku, gdyby się zatrzymał, to by ludzie mogli czytać, ale to, co jest w środku, nigdy nie zobaczył. 7 pieczęci, czyli boskie poselstwo zapieczętowane tak dokładnie 7 pieczęciami, że do środka nie ma dostępu nikt, a to, co z zewnątrz, to są tylko niewielkie fragmenty. To jest malutko, to jest może 5% całości. To, co na zewnątrz widać, to te 5% może sobie czytać. To każdy zrozumie, nawet nie chrześcijanin, może sobie poczytać. O tym na przykład, że Bóg istnieje. Nie jest to zakodowane, że Bóg istnieje. Bóg w specjalny sposób nie ukrył tej prawdy o tym, że On istnieje, że jest potężny, wielki i tak dalej. Są rzeczy, które można łatwo zrozumieć, jak ktoś tylko sobie zechce poczytać. I czytam dalej. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym, któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęci. I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. W okresie Starego Testamentu nikt nie był w stanie zrozumieć boskiego planu, który był tak zakodowany. Wołał, któż jest godzin otworzyć i nikt nie mógł, ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią, nie mógł otworzyć tej księgi. I płakałem, a Jan przedstawia zawsze lud Boży, z czasów, w których te wydarzenia mają miejsce, i Jan płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. Czyli płakałem, że nikt nie mógł wyjaśnić, co ta księga ma ponapisywane w środku, 7 pieczęci broni dostępu, zablokowana, zamknięta zupełnie, cały wiek żydowski, przez wszystkie stare, Bóg podaje różne proroctwa, nic nie wiedzą. Daniel aż chorował, chciał zrozumieć te rzeczy, no to Bóg czasami anioła mu wysłał, no to fragmencik dam ci zrozumieć. To, co dotyczyło narodu żydowskiego, o 70 tygodniach mu wyłożył. A całą resztę powiedział, zamknij Danielu te rzeczy, bo one są na czasy ostateczne. I on chorował od tych rzeczy, które widział, ale nie. I płakałem bardzo, tak, aż jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. Wiemy, kto to jest lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, nasz Pan. Nasz Pan, który jako pierwszy potrafi zerwać te pieczęci, wejrzeć do boskiego planu, bo Bóg ma plan, zakodował go w Biblii, objawi go tylko Jezusowi. A Jezus objawi to swoim. I to jest taka, zaraz do tego powrócimy. Te wszystkie rzeczy, które miały miejsce w przeszłości, były pewnymi lekcją, nauką dla tych, którzy mieli żyć później. Różne proroctwa, różne wydarzenia historyczne, które miały miejsce za czasów Starego Testamentu. Zobaczmy do 1 Koryntów 10:11 chociażby. 1 Koryntów 10:11. Tam jest opisane doświadczenia Żydów na pustyni, gdy maszerowali. Też nie będę jej czytał, każdy wie, co tam się z nimi działo, jakie mieli doświadczenia, przeżycia. I 11. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, na których końce wieków przyszły. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. W greckim słowie, greckie słowo dla przykład tutaj to słowo typoi. Można dać przykład albo typ, ilustracja, jakiś wzór, prawda? Dla przykładu i jest napisane dla naszej przestrogi. Na przykład jest powiedziane, że wszystkie doświadczenia Żydów na pustyni, gdy maszerowali, stały się dla przykładu i są napisane dla naszej korzyści. No ale najpierw trzeba byłoby to zrozumieć, prawda? Najlepszym dowodem, że takie są boskie sposoby obiegania jego skrytych myśli, są liczne kościoły chrześcijańskie i jeszcze bardziej liczni chrześcijanie, którzy na podstawie jednej i tej samej Biblii, prawda, podają niekiedy bardzo odmienne nauki, a nie tylko odmienne, bardzo często nawet sprzeczne. Więc zauważmy, w takim razie wykładnia Biblii jest chyba tylko jedna. Bóg poda prawdę jedną. Chrześcijanie dochodzą do przeróżnych wniosków. Dlaczego? No bo każdy studiuje po swojemu i tak, jak mu się wydaje. No i dobrze. No ale czy każdy z nich może mieć rację? No nie może mieć racji, ponieważ oni się wzajemnie przeczą. Wobec tego, jeżeli poszczególne kościoły, poszczególni chrześcijanie podają sprzeczne interpretacje tej samej Biblii, no to z tego wniosek, że prawie żaden z nich nie ma tego prawdziwego klucza, ponieważ wszyscy dochodzą do odmiennych wniosków. To jaka jest prawda w końcu? Jaka jest ta, o co chodziło w tym czy w tym miejscu? Punkt pierwszy. By zrozumieć jakąkolwiek książkę czy naukę, trzeba ją badać według jej własnych zasad interpretacji. Jaka jest główna zasada, jeśli chodzi o Biblię? Pisarzy było wielu, ale jest jeden autor, Bóg, który przez swego własnego ducha udzielił natchnienia wielu różnym pisarzom. Nie jest to 66 ksiąg, tylko jedna książka, napisana przez tego samego autora. Ilość pisarzy nie ma znaczenia. Czyli jak należy ją badać, tę Biblię wobec tego, skoro jeden autor, a nie... Należy porównywać poszczególne wersety biblijne i unikać wyprowadzania jakiejkolwiek nauki tylko na podstawie jednego wersetu. Dlaczego? Dlatego, że ten jeden werset prawdopodobnie podaje tylko część prawdy na ten temat, który Cię interesuje. Reszta część prawdy na ten temat jest w 2, 3, 5 i 8 wersecie. Może są w sumie tylko 2 takie, może 5 takich wersetów jest potrzeba. Nigdy z jednego wersetu raczej nie... Chyba, że werset jest oczywisty, taki prosty, prawda? Jak mówię o istnieniu Boga, no to nie będę musiał porównywać, czy to prawda, że Bóg istnieje. Ale dam do testu przykład. O, co to jest? Już jest po 12. To co? Kończymy? Dam do testu przykład. Jak można na podstawie jednego wersetu wyciągnąć sprzeczne informacje? Nie dam rozwiązania, chyba, że jak przyjadę następnym razem, to powiem na ten temat wykład, bo mam. Ktoś otworzy Mateusza 7.1 i w Mateusza 7.1 przeczyta. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. I powie, nie wolno sądzić, to pisze. Nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni. I będzie głosił, że nie wolno sądzić. I ktoś powie, tamten człowiek bardzo źle postępuje. Zobacz, jak mówi, nie sądź, pisze w Biblii, nie sądź, on nie będzie sądzony. Wydaje się, że ma rację. Ale drugi, może nie widział tego Mateusza, zajrzał do Jana 7,24. Też Biblia, też nasz Pan powiedział. No i zaglądamy do Jana 7,24. I u Jana 7,24 jakiś inny człowiek czytał, nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. To sądzić czy nie? Mamy tam zakaz, jak nie wolno sądzić, to po co mamy, mówisz Jezus w drugim miejscu, że mam sądzić sprawiedliwie, a nie z pozoru? No to jest pewien sprzeczność? Jak ktoś tylko weźmie jeden, no to nie ma pełni prawdy na dany temat.
Ostatnio w rzeczy byśmy się opierali na spotkaniu.
Tak? Na tym drugim. Prawda? Krótkie wyjaśnienie tych dwóch wersetów jest takie. Gdy Jezus mówi, nie sądźcie, że byście nie byli sądzeni, ja mam na to cały wykład, ale skoro już o tym mówiliście, no to nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni. Jezus mówi, nie sądźcie serca drugiego człowieka, bo go nie znacie, jego intencji. A tutaj nie sądźcie z pozoru, tylko sądźcie sprawiedliwie. Sprawiedliwym sądem osądzajcie czyjeś postępowanie i to, co on mówi. Jest prawdziwe albo błędne, złe albo dobre. To jest oczywiste. Ale nawet jak widzisz człowieka, który źle mówi albo źle postępuje, to nie wiesz, czy on chce tak źle. Może mu się nie umie lepiej. Czyli serca jego nie osądzaj. Nie sądzimy serca, ale osądzamy postępowanie. Mówisz prawdę albo nieprawdę. Osądzam twoje postępowanie jako właściwe lub niewłaściwe. A co do serca, to nie wiem. Bóg wie, dlaczego ty tak robisz. Bóg cię osądzi, czy na ile odpowiadasz za to, że tak źle robisz. Ale to, co robisz, jest źle, bo Biblia mogę ci udowodnić, że mówisz nieprawdę. Ale dlaczego, to już nie moja sprawa. By móc tak badać Biblię, trzeba wiedzieć w Biblii za ukryty boski plan. Ogólny zarys tego boskiego planu, który nada jak gdyby kierunek całości i poszczególnym częściom składowym, czego w przyszłości brakowało. Jakie były w przeszłości wykłady biblijne? Były albo etyczne lekcje wyprowadzane z Biblii, bardzo dobrze, różne sytuacje przy powieści naszego Pana mogły służyć do etycznych nauk, a jeśli chodzi o komentowanie nauk takich bardziej doktrynalnych, to tylko i wyłącznie komentowano oderwane wersety jeden od drugiego. O, dany werset skomentowano, drugi takie komentarze, bo nie było całego spojrzenia boskiego planu. Na przykład, czy zbawienie jest tylko tu i teraz, czy zbawienie jest także później, w wieku, tylko w tym życiu, czy także po tym życiu. Jak ktoś tej informacji nie da, nie podstawowej nawet nie ma, bo nie rozumie, do czego boski plan zmierza, no to będzie wszystko naciągał tu i teraz. Wobec tego mówi, wysyłaj mi misję do Afryki, do Ameryki, do pogan w Azji, nawróćmy ich na chrześcijaństwo, ogniem i mieczem, zmuśmy ich do chrześcijaństwa, bo jak nie, to pójdą na wieczne męki. A Biblia mówi, nie, to Bóg teraz tego wyszukuje. Teraz dajemy tylko na świadectwo, bo się głosimy Ewangelię, żeby wyszukać te jednostki, które są gotowe wyjść na własną drogę. Tymi wszystkimi ludźmi się Bóg zajmie w tysiącleciu. Nie ma co potrzeby stawać na głowie i mordować ludzi dla Chrystusa, żeby ich siłą, ogniem i mieczem do Chrystusa zmusić, bo lepiej go zmusić, zabić i duszę uratować, niż jak umrze jako poganie. Niech sobie umrze jako poganie. Boski plan jest szeroki. On teraz szuka niektórych, a cała reszta w przyszłości. Nie ma potrzeby ogniem i mieczem, siłą i przekupstwem i kłamstwem i różnymi innymi szydlami chrześcijaństwa szerzyć, bo koniecznie wszystkim trzeba do chrześcijaństwa zanieść, bo przepadną. Wcale nie przepadną. Bóg podaje swoje, tak, tą prawdę, jak mówię, Bóg podaje prawdę Jezusowi, Jezus podaje tą prawdę tym, których do tego celu wybiera. On decyduje, których wybiera. Te narzędzia, które są mu przydatne, są po drodze dla niego, natomiast lud Boży powinien przetrawić te rzeczy, które są podawane. Łykanie bez pogryzienia jest niebezpieczne, może zaszkodzić. Powinien sprawdzić, czy te nauki znajdują potwierdzenie w Biblii. Skąd o tym wiemy? Bo tak zawsze u Boga było. Bóg zawsze podawał nauki przez wybrane przez siebie jednostki dla korzyści całego ludu Bożego. Za czasów naszego Pana, właśnie do Starego Testamentu. W Starym Testamencie miał Bóg proroków? Miał. I przez nich informował lud Izraela o tym, co ma do nich do powiedzenia. Jak przyszedł nasz Pan, to kto informował? Nasz Pan? No i apostołowie. Przy nim i po jego śmierci. Dzieje apostolskie 17:11 pokazuje, jak inni się zachowywali, gdy nasz Pan i apostołowie, już apostołowie, prawda? Dzieje 17:11 mówi o braciach w zborze w Berei, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż ci w Tesalonice. A dlaczego? Bo przyjęli Słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają. Apostoł im coś mówił, oni go słuchali i studiowali w pismach, czy on dobrze mówi. Taka jest metoda działania. A ktoś powie, ale to się może skończyło na apostołach i teraz każdy powinien sobie radzić sam. No, zobaczmy, jak Bóg zaplanował na później. Pójdźmy do objawienia. Objawienie 1:1. Co Jezus mówi o treści objawienia? Objawienie Jezusa Chrystusa, czyli Jego własne, które dał Mu Bóg Mu dał, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać pokrótce i pokazał je przez znaki, posyłając przez anioła swojemu słudze swemu Janowi. Już to mamy powiedziane, że słudze swemu Janowi on przekazywał. Czyli Bóg objawia prawdę Jezusowi, a Jezus swojemu ludowi. I teraz zobaczmy, jak przechodzimy w praktyce. Wiek Ewangelii się zaczyna. Poszczególne okresy Kościoła, to co brat Zbyszek zapowiedział, że będzie tematem, jak Marek przyjedzie, tak mój brat? To teraz zobaczmy, ta historia Kościoła Chrystusowego jest podzielona na te okresy tam efeski, pergamoński, teatrycki i tak dalej. I teraz gdybyśmy chcieli zobaczyć, jak te okresy przychodzą, na przykład 2:1. Do anioła zboru w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma 7 gwiazd i potem jest to poselstwo. Ale zobaczmy, że on mówi, do anioła zboru w Efezie napisz. To znaczy, że jest anioł nad zborem w Efezie, jakiś przedstawiciel Pana, który informuje Kościół z okresu efeskiego o tym, co Pan ma mu do przekazania na jego okres. Bóg daje to prawdę Jezusowi, Jezus swojemu aniołowi nadany okres Kościoła, a ten całej reszcie budowy. Do anioła, tak, zboru w Efezie napisz. Tak jest cały czas. Werset 8, zmienia się kolejny etap, Smyrna, a do anioła zboru w Smyrnie napisz. Przechodzimy 12 werset, Pergamin, a do anioła zboru w Pergaminie napisz. Potem mamy już 3:1, zmieniamy, przepraszam, tak, 3:18, ta Tiatyra jeszcze. A do anioła zboru w Tiatyrze napisz. 3:1 zaczyna się Sardes, do anioła zboru w Sardes napisz. Potem mamy 7, przychodzi Filadelfia, do anioła zboru w Filadelfii napisz. I Laodycea, ostatni okres Kościoła, a do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten i znowu to, co ma do przekazania, adresuje do jednego anioła tego okresu, którego używał, a ten zaradamia resztę ludu Bożego. Reszta ludu Bożego ma zbadać to poselstwo, czy jest zgodne z Biblią. W trakcie tego badania przekonuje się, przetrawia to, przyswaja to dla siebie. Nie łyka w całości, bo łykanie w całości, jak mówiłem, zaszkodzi. Nawet jakby ktoś prawdę łyknął niestrawioną, to mu zaszkodzi, bo nie będzie go budowała. Jakbyśmy sobie piękne mięsko, schabowe, ziemniaczki, surówkę wzięli i tak łyknęli nawet bez przeżucia, to byśmy mieli zaraz boleści prawdopodobnie. Trzeba najpierw przeżyć trochę zębami, przygotować, potem soki trawienne robią resztę i dopiero wchodzi w układ trawienny. Żaden kotlet schabowy ani najlepszy pomidorek nam w swojej oryginalnej postaci nie pomoże. Trzeba go przetrawić. Nawet jak ktoś podaje, nawet jak ktoś ma tą prawdę. No i to chyba tyle, bo to już tak przyciągnąłem, bo już mógłbym jeszcze różne rzeczy inne mówić, no ale wszystkiego nie powiem. Okazuje się, że za dużo przygotowałem materiału. Następny raz trzeba przyjechać w piątek już do Was, tego wniosek, bo to jaki przedziel... W poniedziałek odjechać, no bo się okazuje, że nie sposób, albo może jak za dużo mówię tych dygresji, dlatego potem, ale to co najważniejsze, to co planowałem, to przekazałem, mam nadzieję, że w ten sposób poinformowałem braci, przynajmniej tak jak my rozumiemy tego sługę wiernego i roztropnego, to wydaje się być logiczne, że taki jest sposób podawania prawdy przez Boga, bo wielość kościołów i wielość różnych chrześcijan potwierdza, że dochodzą do sprzecznych różnych wniosków i każdy sobie coś tam innego uważa za prawdę, a okazuje się, że tych wniosków jest przeróżnych wiele. Trzeba dochodzić do prawdy. Biblia jest ostatecznym odnośnikiem, a jakie pomoce do tego użyjemy, to nasza sprawa. Możemy korzystać z wszelkich pomocy. Ja też korzystam wszędzie i w internecie wyszukuję różne fakty historyczne i tak dalej, czytam i Russella, i nie Russella, i do różnych przykładów w Biblii się zagląda. Wszędzie, bo wiemy, że Pan gdzieś tam wszędzie działa, ale to wszystko musi prowadzić do jednej spójnej interpretacji biblijnej, a nie do sprzeczności, które się wzajemnie na siebie wpadają i czują całą wiarę niestabilną. Dziękuję braterstwu za społeczność, uwagę i niech Pan wszystkich Was pobłogosławi w rozwijaniu przede wszystkim charakteru, bo to nie na podstawie naszej głowy będziemy albo nie będziemy w kolekcji, tylko na podstawie naszego serca, które oby urosło jak największe. Dziękuję.
Dziękuję.